Dzisiaj miała odbyć się debata poświęcona służbie zdrowia, debata, której stroną miał być Jarosław Kaczyński z ekspertami i premier Donald Tusk z ekspertami. Na debatę premier Tusk nie przyszedł, ale wysłał swojego ministra Bartosza Arłukowicza. Premier Kaczyński podziękował ministrowi Arłukowiczowi i jego współpracownikom za pojawienie się na debacie. Stwierdził jednak, że najlepszym gestem ministra byłoby złożenie dymisji, bo tego oczekuje społeczeństwo. Lider PiSu po wygłoszeniu oświadczenia wyszedł z sali i nie podjął dyskusji z ministrem obecnym na sali. Jarosław Kaczyński powiedział, że chciał dyskutować z premierem, dlatego pozostawił z ministrem swoich ekspertów. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nieco groteskowa sytuacja chyba, prawda?
To groteskowa, bo dotyczy takiej polityki walki PR-owskiej. Przypomnijmy, że Donald Tusk pierwszy wymyślił debaty, zaproponował debatę, natomiast taka debata miała dotyczyć wszystkiego, czyli realnie niczego, a on ma głębokie przeświadczenie, że gdy były wybory poprzednie, to tę debatę z Jarosławem Kaczyńskim wygrał, przynajmniej tak medialnie to oceniano. Nie na merytoryczne argumenty, ale nade wszystko w sferze takiej wizerunkowej. Zresztą jak wiemy, Platforma Obywatelska jest to partia, która największe sukcesy w tym obszarze odnosi. Nie w realnym rządzeniu, ale w wymiarze właśnie różnych wirtualnych takich gierek. I teraz odpowiedź rzeczywiście tutaj PiSu i premiera Kaczyńskiego była bardzo taka celna, ponieważ zaproponowanie debaty o służbie zdrowia, a jest to sfera bodaj najbardziej boląca Polaków, bo te ciągnące się kolejki do specjalistów, umierający ludzie wielokrotnie bez tej pomocy lekarskiej, to jest rzecz, która bulwersuje praktycznie wszystkich, bo wszyscy mają kogoś w rodzinie, który boryka się ze swoim zdrowiem, ze szpitalami i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym tej debaty Donald Tusk jeden na jeden wygrać nie mógł. On musiał ją przegrać, bo cokolwiek by PR-owsko nie powiedział, jakkolwiek by ładnie nie wyglądał, jak cokolwiek by się nie działo, oczywiście Polacy odbieraliby to w sferze negatywnej, no bo gorszego tematu dla rządu Tuska nie ma. W związku z czym ten unik i ta ucieczka, więc pierwotnie proponował rzeczywiście rozmowę z Kaczyńskim, ale ostatecznie daje Arłukowiczowi, czyli politykowi zgranemu, ministrowi bodaj najbardziej nielubianemu. Ostatecznie całe odium czy porażki spadnie na niego, no i gdzieś w pewnym momencie pewnie Donald Tusk go zdymisjonuje i powie, no tak, ten sobie nie radził, a teraz jest nowe otwarcie i my rzeczywiście tutaj służbę zdrowia reformujemy.
No tych nowych otwarć nie tylko w służbie zdrowia, ale chyba w każdej dziedzinie, która jest w zakresie działania rządu, było już co niemiara. Pytanie jest takie, kto stchórzył? Jarosław Kaczyński mówi, że stchórzył Donald Tusk, bo nie przyszedł, a z kolei rzeczniczka rządu i tym samym Donald Tusk mówią, że to Jarosław Kaczyński nie chce spotkać się oko w oko, w samo południe, jak w westernie, z Donaldem Tuskiem.
No bo Donald Tusk chciałby, żeby spotkanie było o wszystkim. Czyli generalnie jeśli o wszystkim będą okrągłe słowa w stylu są wybudowane autostrady, jakieś stadiony do emocji takich czy owych. Natomiast jeśli jest propozycja dyskusji konkretnej w najbardziej takich bolących kwestiach, no to Donald Tusk takiej dyskusji oko w oko nie chce. Natomiast i ucieka od niej, no bo wtedy zaczyna być jakaś debata merytoryczna. Merytorycznej debaty nikt nie ryzykuje w Platformie, ponieważ nawet te autostrady, obietnice w relacji do tego, co obiecywano, a to, co się stało, kwestie afer różnych w tym kontekście, które miały miejsce i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, kiedy segmentowo weźmie się różne tematy, Platforma przegrywa. Natomiast tu chodzi o wizerunek, o ogólny wizerunek, czyli krótko mówiąc, tak jak widzimy w polityce zagranicznej, nagłe zwroty akcji. Raz jest się prorosyjskim czy proniemieckim, drugim razem jest się antyrosyjskim i antyniemieckim. Realnie nic to nie znaczy, a formalnie, to znaczy medialnie, pokazuje się idę wraz z nastrojami społecznymi, z emocjami ludzi. W tych kręgach wręcz mówi się o zarządzaniu emocjami. nawet nie zarządzaniu kryzysem, jak to wielu tych socjologów twierdzi, ale zarządzaniu emocjami ludzkimi. W jaki sposób tutaj tym rządzić, ażeby uzyskiwać jak najlepsze wyniki wyborcze?
Czy to, że doszło do zorganizowania debaty, której no tak naprawdę w formule przewidzianej nie było, pójdzie na korzyść Prawa i Sprawiedliwości w związku z tym, czy Platformy Obywatelskiej?
Lekko się to wyzeruje, bo w głównych mediach będzie powiedziane, no cóż, Kaczyński wyszedł, przecież mógł zostać, dyskutować z Arłukowiczem, skoro chciał, więc lekko się wyzeruje, aczkolwiek wydaje się, że pewne straty Platforma poniesie, bo cokolwiek się dostanie z tej dyskusji do świadomości publicznej, cokolwiek z tej debaty Arłukowicza ze specjalistami, to nie ma możliwości, żeby Arłukowicz wygrał to, ponieważ rzeczywistość skrzeczy, ona bardzo boli. Mówię, to nie trzeba być wielkim mędrcem, wystarczy pójść po prostu do lekarza, a to każdy z nas z takiego czy innego powodu wcześniej czy później idzie i go to boli, więc tutaj wszelkie okrągłe zdania, a takie tylko można wypowiedzieć, że zmniejszą się kolejki w przeciągu 3 miesięcy. Niech ktoś idzie do lekarza i zobaczy, ile się zmniejszyły, prawda, że będzie lepszy dostęp do specjalistów i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są tylko okrągłe słowa, a tu chodzi, walka się toczy bardzo często o życie konkretnych ludzi i to nie da się przykryć medialnie. W tym sensie oczywiście będzie pewna porażka, aczkolwiek ta ucieczka Donalda Tuska jest celowa, bo on wie, że na polu, na gruncie, który jest bardzo dla niego niewygodny, zwycięstwa nie ma, więc ucieka, żeby ta porażka wizerunkowa jego osobiście nie dotknęła.
Znaczy pacjenci po prostu nie będą mieli dość, bo mdłości to już chyba każdy ma, gdy idzie do lekarza, no ale czy po prostu już nie dojdzie do jakiejś takiej eksplozji tego niezadowolenia pacjentów, no bo co takiego Kowalskiego, który stoi w kolejce kilkumiesięcznej nawet, albo i kilkuletniej, interesuje wojna wizerunkowa pomiędzy partiami w Polsce?
No nic go nie interesuje, jego interesuje po prostu konkretne dobro jego i jego bliskich, no ale pamiętajmy o tym, że jesteśmy społeczeństwem medialnym i często te obietnice różnego typu w jakiś sposób na nas działają. Zresztą Platforma robi to w ten sposób, że albo coś obiecuje, albo straszy przeciwnikiem. I chodzi o to, żeby wytworzyć w widzu, w odbiorcy takie przekonanie, że może dobrze nie jest, ale jak tamci przyjdą, to będzie jeszcze gorzej. W związku z czym lepiej wybrać to mniejsze zło. I to jest ich strategia medialna, którą stosują od kilku ładnych lat. Na razie niestety z powodzeniem. No i najprawdopodobniej dobierają do tego najwyższej klasy tych, prawda, socjotechników, którzy projektują tego typu różne kampanie medialne.
To przenieśmy się teraz na Węgry, panie profesorze. Centroprawicowa partia Fidesz, czyli Węgierski Związek Obywatelski, odniosła zdecydowane zwycięstwo. We wczorajszych wyborach parlamentarnych zdobyła 44% głosów, to jest 133 miejsca, przynajmniej po przeliczeniu 96% oddanych kart do głosowania na 199, ale też o sukcesie może mówić skrajnie prawicowy Jobbik, który przekroczył poziom 20% głosów i również może liczyć na 23 miejsca w parlamencie. Jak pan skomentuje to kolejne zwycięstwo premiera Viktora Orbana?
Ja myślę, że to jest sygnał dla Europy, nazwijmy tych ideologów, technokratów Unii Europejskiej, bardzo negatywny, ponieważ wydawało się, że ten zewnętrzny nacisk, pewna izolacja, którą proponowano w stosunku do Węgier, w stosunku do Orbana, że ona zaskutkuje jego kompletną porażką. Tymczasem stało się zupełnie inaczej. Mało tego, mamy do czynienia ze społeczeństwem przecież mocno po komunizmie poranionym, a jednak to społeczeństwo wybiera partię o profilu narodowym i chrześcijańskim. Te rozwiązania konstytucyjne nakierowane na powrót do tego, co stanowi o Węgrzech, do korony świętego Stefana, do całej tradycji węgierskiej. Ta polityka narodowa również w stosunku do mniejszości węgierskiej, czy w Rumunii, czy na Słowacji, a więc próba mobilizowania narodu wokół siebie. Zdecydowana, suwerenna polityka gospodarcza, odcinanie się od pewnych wpływów Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Też jak gdyby organizowanie wokół siebie całej przestrzeni medialnej po to, żeby nie zostać zmiażdżonym przez ten atak mediów lewicowych. Bardzo konsekwentna polityka. Z drugiej strony wydaje się mocno mobilizująca społeczeństwo, trafiająca do społeczeństwa i skupiająca wokół państwa, wokół liderów partyjnych różne środowiska społeczne. Bardzo szeroko wszystko to idzie i to skutkuje tym, że dla Węgrów jest to przekaz czytelny, powiązany z całym dziedzictwem, a więc czytelny nie tylko dzisiaj, ale w odniesieniu do przeszłości. Jakieś jasne i czytelne cele na przyszłość, poczucie dumy narodowej. To wszystko powoduje ta spójność tego działania, że partia Fidesz, ale w ogóle prawica tam wygrywa ponownie. Wydaje się, że jest to pewien, powinien to być pewien wyrzut sumienia dla polityków prawicowych w Polsce, bo Węgry mają gorszą bazę społeczną. Mówię, tam kościół jest o wiele bardziej zniszczony po komunizmie, to społeczeństwo mocno zlaicyzowane, ten kryzys gospodarczy też był o wiele większy i ten atak i te różne działania socjalistów i ta postkomunistyczna nomenklatura tak samo silna, a jednak udało się doprowadzić do nie tylko zwycięstwa taktycznego, ale do ponowienia sukcesu, a więc tu już mamy perspektywę przynajmniej 8 lat rządów, które zmieniają zupełnie oblicze Węgier. W tym sensie jest to pewien o tyle przytyczek dla Unii Europejskiej, że ten wzorzec zaczyna jak gdyby coraz bardziej jaśnieć i inni politycy prawicowi w regionie środkowoeuropejskim z pewnością będą próbowali brać Orbana za wzór, jak to zrobić, żeby zrobić podobnie. Więc, a jeśli tak, to ten pomysł budowy superpaństwa i wasalizacji Europy Centralnej w relacji do Berlina czy do Brukseli może się opóźniać czy osłabiać. Jest to też, tak jak mówię, pewna zachęta dla tutaj Europy Centralnej, żeby prowadzić bardziej samodzielną politykę i również nie tylko samodzielną w sferze politycznej czy w sferze gospodarczej, ale nade wszystko w sferze moralnej.
Panie profesorze, to Prawo i Sprawiedliwość mówiło o drugim Budapeszcie w Warszawie. Czy taki Budapeszt jest możliwy? To trochę słabiej już słyszalne są dzisiaj te analogie w Prawie i Sprawiedliwości. A może również dlatego, że Viktor Orban, no nie chcę powiedzieć, że jest zwolennikiem tego, co robi Władimir Putin, ale jakby jest bardzo ostrożny wobec wszelkiego rodzaju działań wobec Władimira Putina.
Myślę, że to wynika nie z wielkich sympatii do Putina, bo Orban przecież, pamiętajmy, deklarował zupełnie inną wizję, szczególnie to zagrożenie posowieckie było dla Węgier bardzo ważne, bardzo mocno definiowane. Natomiast on ze względu na politykę Brukseli i był osamotniony. Nikt ręki mu nie wyciągnął z pomocną dłonią. Przy tak dużych zadłużeniach to mieliśmy do czynienia wręcz z takim ostracyzmem. Więc wydaje mi się, że ten ruch w kierunku Putina jest ruchem czysto taktycznym. To niczego nie zmieni, jeśli bierzemy pod uwagę ani pozycję Rosji, ani jej możliwości działania. To nie zwiększa specjalnie, to jest małe państwo Węgry. Natomiast dla Węgier każde euro, każdy dolar jest ważny, żeby ustabilizować swój system finansowy i podnieść poziom życia gospodarczego. Więc wydaje mi się, że tu jest pewna gra taktyczna nakierowana na bezpośredni interes Węgier i próba zagrania taktycznego w kierunku Rosji, ale nie sądzę, żeby to była strategiczny sojusz Węgier i Rosji i próba pomocy Moskwie w budowie imperium również w obszarze Europy Środkowej. Trzeba to czytać w kontekście tego, jakie wsparcie uzyskał Orban na arenie międzynarodowej od różnych podmiotów, w tym od rządu polskiego. Na przykład rząd polski bardzo chętnie włączał się w pakt fiskalny i ze swoich rezerw walutowych deklarował kilka miliardów euro do tego paktu. Natomiast nikt takiej pomocnej dłoni Węgrom nie chciał podać. I to jest to, że ten rząd musi jakąś grę taktyczną prowadzić. Ale nie przypuszczam, żeby strategia jego była taka, żeby pomagać Putinowi w budowie imperium w tym obszarze świata.
Także rząd w Pradze, w Republice Czeskiej, opowiedział się niedawno przeciwko ostrym sankcjom Unii Europejskiej wobec Rosji po zajęciu Krymu, wskazując na negatywne ekonomiczne następstwa takiego posunięcia. I mówi prezydent Czech Miloš Zeman w wywiadzie dla czeskiego radia, że szczególnie Unia Europejska musi przyjąć do wiadomości, że Krym jest stracony i nie wróci do Ukrainy w najbliższej przyszłości, a rozwiązaniem kryzysu ukraińskiego jest federalizacja kraju. Zaznacza także, że jeśli Rosja wkroczyłaby na wschodnią Ukrainę, to Zachód powinien zdecydowanie zareagować, włącznie z ewentualnym wysłaniem wojsk NATO do tego kraju.
No właśnie, przy czym tam na wschodzie widzimy, że już pewne rzeczy się dzieją. Więc jeśli uznamy nawet, że Krym jest stracony, to coś tam się na wschodzie dzieje. Znaczy tutaj trzeba wejść, jeśli bierzemy pod uwagę politykę rosyjską, wejść w ich sposób rozumowania. Wydaje się, że to, co mówi Dugin, główny, czy jeden z głównych doradców Władimira Putina, o tym sakralizacji imperium. Tam się powiększa państwo nie w celach zwiększenia dobrobytu, nie w takich celach, żeby pomnożyć tutaj dobrobyt obywateli czy ich możliwości, ale ze względu na budowę czegoś w rodzaju sakralnego imperium, które poszerza się i zbawia się przez to poszerzanie. To jest niezwykle ciekawa łamigłówka takiego uzasadnienia imperializmu od czasów carskich poprzez bolszewicki komunizm aż po współczesność. W tym sensie, ale Rosja nie ma takiej siły wewnętrznej, żeby zbudować to, czego gdzieś tam pragnie głęboko ich elity. I tu można ją zastopować, przy czym językiem, który oni rozumieją, jest język siły. W polityce rosyjskiej nic innego się nie liczy. Każdy inny argument jest argumentem słabości, jest argumentem, którym gardzą. Więc tu trzeba widzieć to. Nie wiem, czy wszyscy politycy europejscy, a nawet tych środkowej Europy to widzą. I tyle. No, więc kwestia jest w tym wydaniu dosyć jasna. Aczkolwiek Rosja ma mnóstwo atutów na wschodniej i południowo-wschodniej Ukrainie, żeby wprowadzać pewien ferment w tym obszarze i ewentualnie dążyć pierwotnie do federalizacji Ukrainy, a wtórnie do tego, żeby pewne prowincje znowuż w przyszłości odłączyć i bezpośrednio przyłączyć do Federacji Rosyjskiej.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Pan profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.